Nasz gość dnia.
Dzień dobry, a gościem Dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj Bogumiła Olbryś, dyrektor zespołu szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących w Łomży oraz kandydatka do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia już teraz.
Jest pani dyrektorem szkoły już od kilku dobrych lat, w szkole, w której jest kształcenie zawodowe. Jeszcze kiedy ja się uczyłem w gimnazjum, w szkole średniej, to było około 10 lat temu, to hasło zawodówka, gdzieś tam te szkolenie zawodowe, miało taki wydźwięk bardzo pejoratywny. Jak to jest dzisiaj? Czy to się zmieniło?
Tak, panie redaktorze, muszę wyjaśnić pewne pojęcie. Obecnie w nomenklaturze słownej nie ma takowego właśnie słowa szkoła zawodowa, tylko jest szkoła branżowa, czyli ta tak zwana szkoła zawodowa pierwszego i drugiego stopnia, czyli jeszcze raz, szkoła branżowa. To jest ta tak zwana kiedyś szkoła zawodowa i szkoła zawodowa techniczna, którą ja z przyjemnością reprezentuję wraz z moją ponad 900-osobową ilością młodzieży.
Ale to czy odbiór tego się trochę zmienił? Bo był ten boom taki na szkoły, na licea po prostu, tak? A gdzieś tam te szkoły branżowe dzisiaj, czy technika nie były tak popularne i się źle kojarzyły?
Wydaje mi się, że nie, a dowodem na to jest nabór. Nabór do szkół technicznych, zawodowych jest duży. Jest duży. Chociażby moja szkoła, która, bagatela, mamy 10 klas pierwszych, więc to o czym świadczy? Świadczy o tym boomie właśnie do szkół zawodowych. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Dziś osoby zdające maturę, jest to naprawdę duże wyzwanie. Jest to trudny element. W liceach młodzież musi się z tym zmierzyć. U mnie też się mierzy, że tak powiem kolokwialnie. Też dąży do tego, żeby też mieć maturę. Ale ważną istotą sprawy w technikum, w zespole szkół weterynaryjnych jest zawód. I to zawód poszukiwany na rynku pracy nie tylko tej w Polsce, ale również i za granicą. Zawody, u nas w szkole jest kafeteria 8 tych zawodów i tak pierwszy, który był w ogóle początek, wywodzi się właśnie od technika państwowe, kiedyś nazwane państwowym technikum weterynaryjnym, więc technik weterynarii, bagatela, gdy my jako placówka, my nauczyciele, jako zespół staramy się dodatkowe umiejętności właśnie tym osobom zgłębiające medycynę weterynaryjną zaszczepić, chociażby poprzez środki unijne i programy unijne w postaci groomingu, korekcji racis. To są takie specjalistyczne właśnie szkolenia, kursy, warsztaty po linii medycyny weterynaryjnej, czy inseminacja zwierząt. I teraz zobaczy pan, panie Bartku, taka osoba startująca w tym rynku pracy, ona jest bardzo chętnie poszukiwana przez pracodawcę, bo bagatela kurs inseminacji kosztuje, oscyluje około 4-5 tysięcy złotych. A mój uczeń już takowy na przykład kurs posiada, prawda, w ramach właśnie kształcenia technicznego, zawodowego. I zarabiają bardzo dobre pieniądze na rynku pracy. I tak mogłabym mnożyć poprzez wszystkie zawody.
Czy zauważyła pani, że dzisiaj już coraz więcej lgnie się do tego, jak ma pani porównanie, jak to było jeszcze kilka lat temu? Bo kiedyś jednak się mówiło, że do tych szkół technicznych, zawodowych idą ci, którym się po prostu nie chce uczyć.
To jest właśnie bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, dlatego że rzeczywiście kiedyś struktury rządowe nie stwarzały dobrych warunków. Obecny rząd stwarza naprawdę bardzo dobre warunki do rozwoju, do zdobywania lepszych kompetencji, do kształtowania w sobie dobrych postaw. To jest takie piękne słowo, kompetencje kluczowe, które są bardzo istotne, bo jeśli ten człowiek w duchu gdzieś ma w sobie dekalog, ma w sobie postawę dobrego człowieka, chce, ubóstwia zawód pod tytułem gastronomia, pod tytułem mleczarstwo czy weterynaria, to on się doskonale rozwija, a ku temu ma możliwości poprzez ogrom pomocy dydaktycznej, które obecny rząd dostarczył do szkół. Ogrom możliwości finansowych, ogrom środków, które pobiera młodzież, prawda, wyprawka, wszystkie przeróżne rodzaje stypendiów socjalnych, stypendiów tak zwanych popegeerowskich, stypendia za bardzo dobrą naukę, stypendia prezesa Rady Ministrów, stypendia pana prezydenta, sportowe, naukowe, edukacyjne. Zobaczy pan, ja bym mogła tak zająć naszym wspaniałym radiosłuchaczom naprawdę sporo czasu, gdybym chciała to wymieniać i widzi pan, że wymieniam to z pamięci.
Tak, to
także
prawda.
Jest tego bardzo dużo i to właśnie ta opcja polityczna spowodowała, że tego jest dużo, że ta młodzież może zgłębiając swoje możliwości i predyspozycje zawodowe, może się rozwijać właśnie w różnych zawodach. Jest to bardzo znamienne, dobre i później się może cieszyć tym, że zarabia dobre pieniążki, nie mając może nawet matury.
Bo właśnie Prawo i Sprawiedliwość od lat mówi o tym, że trzeba w Polsce odtworzyć kształcenie zawodowe, czyli pani zdaniem,
robi.
Jako dyrektor szkoły, to tak. Się partii rządzącej udało.
Oczywiście. Udało się. Teraz, proszę pana, pochwalę się. Halo, halo, radiosłuchacze, panie Bartku, wiadomość, świeżynka śniadaniowa. Nasza szkoła wraz z trzecim ogólniakiem pofatygowaliśmy się, pisaliśmy, bagatela, już były wakacje, 26 czerwca, pisaliśmy wniosek o pracownię kompetencji cyfrowych i dostaliśmy, wczoraj przyszły ogromne paki do szkoły. Młodzież będzie miała taką fajną pracownię komputerową, używając nomenklatury słownej młodzieżowej, pasioną.
I do czego będzie ta sala teraz służyć?
No do informatyki. Do programów z podstawy programowej, gdzie programy można wrzucić w komputer i odtwarzać to, prawda? I nauczycielowi jest to wspaniałe narzędzie dydaktyczne dla pracy z nauczycielem. Uczeń zgłębiając daną rzecz przez komputer, nauczyciel jest do tej pomocy, prawda? Instruuje, podpowiada co, jak. I już ten rozwój jest zdecydowanie lepszy, a wiem, że to pokolenie jest multimedialne bardzo.
Pani, temat młodzieży jest bardzo bliski, tak? Od już wielu lat.
To moje kochane dzieci zawodowe, jak ich nazywam.
I właśnie, i według wielu badań czy sondaży okazuje się, że młodzi ludzie nie chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Jak pani myśli, dlaczego?
Ale fajne pytanie mi pan zadał. Jak myślę, dlaczego? Wie pan co? Nie jest tak źle. To, co ja widzę i słyszę, to wprost przeciwnie, że młodzi ludzie mówią, że nie chcą być pod butem sowieckim ani pod jarzmem niemieckim. A to o to chyba chodzi. Mamy być wolnym narodem. W mojej szkole jest bardzo dużo przesłanek patriotycznych. Dzieci na co dzień w tym się obracają. Posiliłam się i mamy 20 różnych bardzo ważnych wydarzeń historycznych, które dziecko w technikum zna. Bo znów wrócę na sekundę do tego słowa technikum, liceum. Dzieci w liceum biorą na rozszerzenie tak zwany przedmiot historia. U mnie na rozszerzenie biorą inne przedmioty. Historię rzadziej. I stwierdziłam, że dziecko opuszczając szkołę średnią, techniczną, z maturą czy bez, ma jako Polak, Polka wiedzieć, jakie są ważne wydarzenia w tej Polsce. Ile pokoleń zapłaciło daninę życia, bardzo wysoką daninę, po to, żeby to pokolenie nie martwiło się, co to jest banan, bo ja banana zjadłam bardzo późno w swoim wieku rozwojowym. Taki owoc sympatyczny, do dziś je lubię. Nie martwią się o konkretny byt, tak? Moje pokolenie martwiło się w kolejkach perelowskich martwiło się o to, żeby kupić kawałek jakiegoś przetworu mięsnego.
Ale pytanie, czy młodzi ludzie to o tym wiedzą, czy doceniają, bo mają wszystko na wyciągnięcie ręki.
Wie pan co, jestem w Radiu Nadzieja. I tą nadzieję mam też w środku, w sercu. Mam nadzieję, że pokolenie właśnie rodziców tychże dzieci wyjaśni im. Ja poprzez swoją kampanię wyborczą spotykam się z mamami, z tatusiami, które mówią, moje dzieci w Warszawie zaczynają jakoś dziwnie myśleć. Powiedziała, mają przyjść, to stąd się wywiodły. To ja im dałam życie, to ja im dałam predyspozycję do tego, że się wykształciły moją ciężką pracą. Może ta mama jest mniej wykształcona, a to i dziecko jest bardziej wykształcone. I ta mama, nadal mądra kobieta, stosująca właśnie nasz chrześcijański dekalog, stosująca dobre wartości, mówi, nie synu, nie córeczko. To chyba trzeba trochę przemyśleć. I nie narzuca może swojej córce czy synowi, ale po prostu stwierdza, przemyśl to, przemyśl, popatrz na historię, popatrz na strukturę geopolityczną, popatrz na strukturę społeczną i zadaj sobie pytanie, czy coś, co jest dobre, należy z tego rezygnować? No, jeśli jesteś śmiesznym człowiekiem, no to z tego zrezygnuję. Ale jaką każdy z nas, młody człowiek, ja może taki apel do młodych ludzi, kochani moi młodzi adepci życia, pomyślcie, Czy coś, co idziesz w nieznane, zapewni ci ten dobrobyt, który dziś masz? Odpowiedz sobie, mądry człowieku, na te proste pytanie. Pozdrawiam.
Czyli pani nie uważa, że młodzi ludzie dzisiaj nie chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwość?
Nie, to wie pan, to jest populizm. To wiadomo, jakiej opcji politycznej chodzi o to, żeby właśnie tak myślano. I ja tak nie myślę.
Ale dzisiaj
i
jednak...
tą optymizmem, i tą nadzieją, i tą dobrocią zarażam. Naprawdę, zarażam wiele osób, i tych młodych, i tych starszych, żeby... Proszę państwa, musimy zrobić dużo, bo to jest nasza ojczyzna. Ojczyzna się ma jak matkę, jak swoje nazwisko. Czy pan, gdy ktoś coś powiedział źle o panu nazwisku, panie Bartoszu, panie redaktorze, to pan się denerwował czy nie? Odpowie pan mi teraz na pytanie.
Oczywiście, Bartku, że nie.
Ja się nie denerwuję. Ale na pewno by pan był niepocieszony, jakby szkalowano pana nazwisko. Więc każdy człowiek myślący o Polsce konstruktywnie, poważnie, o swoim miejscu pracy, o swoim dobrobycie, nie pozwoli, żeby szkalowano jego ojczyznę, jego nazwisko.
Jaką ofertę Prawo i Sprawiedliwość ma dla młodych ludzi? Bo młodzi ludzie też na to patrzą.
Oczywiście. I bardzo dobrze, że patrzą, bo mają na co patrzeć, panie redaktorze. Mają naprawdę na co patrzeć. I jest to... Zacznę od najważniejszej sprawy. To jest zerowy podatek do 26 roku życia. To jest duże rozwiązanie. Poprzednie pokolenia zupełnie tego nie miały. To jest dobrostan. To wymyśliło właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Bezpieczny kredyt dwuprocentowy. Zasady programu każdy może na stronie internetowej, ale chociaż w dwóch zdaniach powiem. Kredyt może być na dom, na mieszkanie, które może kupić na rynku wtórnym albo na rynku pierwotnym. I ten kredyt oscyluje do 600 tysięcy złotych. Może korzystać do 10 lat. Nie obowiązują żadne ograniczenia w sensie lokalizacji. Kredyt można zaciągnąć do 2027 roku z możliwością ewentualnego przedłużenia. Proszę pana, przepiękne rozwiązanie. Dziś, borykając ktokolwiek się właśnie z jakimś M1, M2, M3, ma takie rozwiązanie, będąc młodym człowiekiem. Ale wszystkie sytuacje rodzinne, przecież młodość to bycie narzeczonym, narzeczoną. Przecież młodość to bycie w małżeństwie, zakładanie rodzin, rodzenie
się dzieci. A patrzymy na
to,
co się dzieje, to tak niekoniecznie młodzież na to patrzy.
I wszystkie te pakiety socjalne. Panie redaktorze, ja kiedyś swojej młodzieży bardzo dorastającej zadałam pytanie, co generuje rozwój naszej struktury gospodarczej w Polsce i na całym świecie, bo to jest jednolite. Wie pan co? Byłam dumna z mojej młodzieży, z klas trzecich. Dzieci. Bo taka prawda. Dziecko generuje rozwój. Dziecko, które się rozwija, potrzebna jest mu książka, bucik co moment, bo rośnie nóżka, etc. Nie wspomnę o tych pięknych zabawkach, wózkach i tym podobnych rzeczach. Dziecko. I zobaczy pan, jak pięknie Prawo i Sprawiedliwość zagospodarował ten temat. Dziecko. Pakiety socjalne. Dziś ja od wielu osób słyszę, pani Bogusiu, bardzo dobrze. Ja dzięki temu, że fantastycznych mam budrysów, trzech czy inną dwójkę dzieci, to po prostu spłacam kredyt, który zaciągnąłem na mieszkanie. Jest rozwiązanie? Gigantycznie, panie redaktorze. Więc wszystkie te pakiety socjalne też oscylują wokół młodego człowieka. Bo jeszcze raz wspomnę, rodzinę zakłada młody człowiek. No są i starsze osoby, i fajnie. I też szereg pakietów dla starszych, dla seniorów, dla przedsiębiorców, dla różnych grup zawodowych.
To jeszcze inna sprawa, jeżeli chodzi o młodych ludzi, bo jak rozmawiam z nauczycielami, z osobami, które pracują z młodzieżą, to wszyscy zwracają uwagę na kryzys psychiczny u młodych ludzi. Czy pani też to dostrzega u siebie w szkole?
Panie redaktorze, tak, ma pan rację. Nie z naszej winy, po prostu z winy świata i losu, bo tak należy to nazwać, pandemia zrobiła swoje. Długa pandemia, ograniczenie poruszania się, przestrzeniania. Od dawna istnieją coś takiego jak poradnie psychiatryczne, pedagogiczno-psychologiczne. Odkąd ja pamiętam, jak zaczęłam swoją przygodę w edukacji. Bardzo dawno. A ta struktura, to z tego, co się zorientowałam, i zresztą jako pedagog, jako nauczyciel, jako dyrektor placówki, umiem u moich pań pedagog, bo też się rozwinęło, tak może powiem, że bardzo dobry akcent, że dosłownie 2 lata temu właśnie ta rząd pomyślał o tym, że wspierających nauczycieli dla potrzeb dzieci z deficytami rozwojowymi musi być więcej. I to się zadziało w strukturze oświatowej. Że musi być więcej pedagogów po linii pedagogiki specjalnie, właśnie dotyczącej tej struktury emocjonalnej, psychologicznej, psychicznej rozwoju dziecka. I to poszło, panie Bartoszu.
Czyli już jest więcej teraz pedagogów, psychologów.
Kiedyś, gdy zaczynałam swoją przygodę z edukacją, byłam ja jedyna na 900 dzieci. Ja dzisiaj mam 3 pedagogów i panią psycholog. I 9 nauczycieli po pedagogice specjalnej, gdzie są już de facto, realizując inną podstawę programową, jakiś inny przedmiot, są przygotowani, bo mają bardzo dobrą podyplomówkę z pedagogiki specjalnej. Więc szkoła jest zaopatrzona w te wszystkie tak zwane pomocowe sprawy.
A nauczyciele, uczniowie korzystają z pomocy właśnie?
Tak, korzystają. Ja mam w swoich strukturach 22 dzieciaków z tak zwanymi orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i ponad 100 dzieci z opinią. To się bardzo różni, tak? Bo opinia dotycząca dysgrafii czy dyslekcji jest czymś takim delikatniejszym, jeśli mogę w takiej nomenklaturze się wypowiedzieć, słownej. Orzeczenie jest już konkretnym zaleceniem i to jest pod... komisja decyduje tak, że dane dziecko potrzebuje takiego wsparcia i takowe otrzymuje. Z tego, co wiem, że w naszych strukturach województwa podlaskiego bardzo mocno się to rozwija. Co rusz powstają, to się tak ładnie nazywa, centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży właśnie. W naszym szpitalu w Łomży również jest poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Bardzo pięknie rozwija się to świadczenie w ośrodku profilaktyki i terapii uzależnień w Łomży. I pragnę ten nadmienić i zachęcić do uczestnictwa w konferencji, która za moment będzie 10 października, konferencja na temat zdrowia psychicznego, powszechnym prawem człowieka. Więc zobaczy pan, panie redaktorze, że środowiska lekarskie, środowiska psychoterapeutów, ja osobiście jestem socjoterapeutą również, doradców zawodowych, pedagogów, psychologów, całe środowiska edukacyjne, oświatowe, cały czas po okresie pandemicznym się ta struktura bardzo systematycznie rozwija i przeróżne sytuacje młodzieżowe są jak gdyby zagospodarowywane. Ale najważniejsze, panie redaktorze, to jest pomoc, wie pan jaka?
Słucham.
Rodziny.
No to też prawda.
Bo w tej rodzinie się wszystko zaczyna. Bo jeśli, panie redaktorze, jeśli dziecko jest kochane, szanowane, jeśli jest urodzone z poczucia ogromnej odpowiedzialności i po prostu miłości taty i mamy, to dziecko zupełnie inaczej się rozwija.
Ale
to
dzisiaj
jest ważne,
dużo
to jest szalenie
takich
ważne.
Rzeczy jak internet też nie pomagają w tej sprawie. Czyli rozumiem, że...
Ale rodzic też ma wpływ na internet.
Pojęcie pedagoga w szkole trochę się zmieniło, bo ja pamiętam, że kiedyś do pedagoga, do psychologa to się szło za karę, bo było się niegrzecznym.
Wie pan co? Drodzy kochani radiosłuchacze Radia Nadzieja, nie odbierzcie tego jako chwalenie się, ale gdy zaczynałam swoją przygodę, równo obchodzę 20-lecie, równo 20 lat wstecz, to bardzo mocno przemyślałam, w jaki sposób, jakim ja będę pedagogiem. I każdy, uważam, każda koleżanka i kolega, podejmując zawód nauczyciela, psychologa, pedagoga, na pewno psychoterapeuty, socjoterapeuty, powinien na początku swojej ścieżki edukacyjnej zadać sobie konkretne, bardzo dojrzałe, mądre, edukacyjne pytanie. Jak ja będę realizował swoją ścieżkę zawodową? I ja to pytanie sobie jako dojrzały człowiek, wykształcony, zadałam. I wie pan co? Nie myślałam w tych kategoriach, o które pan mnie zapytał. Pomyślałam, że pedagog to ma być alternatywą czegoś innego. Bo w każdym człowieku jest dobro. Nawet ten, który niszczy banery właśnie a propos kampanii edukacyjnej, który niszczy osobowość drugiego człowieka, wizerunek medialny. W tym człowieku pewnie też jest szczypta dobra. Tylko sztuka i pewnie nie miała ta osoba szczęścia i farta od losu, że czy rodzice, czy mądry dyrektor, pedagog, psycholog, psychoterapeuta nie porozmawiał z nim na ten temat. Jakim chcesz być człowiekiem? Czy dobrym, czy złym? Bo to jest podstawa, panie redaktorze. Ale wracając do merytorycznego pytania. Panie redaktorze, każdy z nas uczący w szkole, od najmłodszych lat, od przedszkola, powinien właśnie, w jaki sposób będzie realizował to. A najważniejszą sprawą do realizacji, gdzie tym głównym podmiotem jest właśnie młody człowiek, młoda dziewczynka, młody chłopiec, jest co? Rozmowa. Rozmowa, dekalog, ogromna empatia, szacunek do tego młodego człowieka, podejmowanie jego spraw. Jest na przykład, ja pamiętam taką dziewczynkę lat 14, która podjęła taki bagatelny dla mnie jako dojrzałej kobiety temat, ale ja tak mocno się w nią wsłuchiwałam i tak mocno powiedziałam: tak, aniołku, masz problem, dobrze, ja ci w tym problemie pomogę. Tylko tyle i tyle, panie Bartku. Można i każdy z nas powinien właśnie z takimi problemami dziecięcymi czy młodzieżowymi wysłuchać przede wszystkim. Musimy nauczyć się słuchać, my rodzice, my nauczyciele, a później zrozumieć i później zrobić wszystko, żeby temu dziecku pomóc. I jeszcze zadać pytanie, czy chcesz tej pomocy? Czy mogę się zwrócić jeszcze do instytucji wspomagającej? Bo ta sprawa wymaga jeszcze tego i tego. Czy pozwolisz mi na to? Niech to dziecko uczy się decydowania za swoje sprawy. A w takiej konstruktywnej rozmowie może się właśnie między innymi poduczyć decydowania za siebie, za swoje sprawy, za swoje problemy. Że razem z osobą kompetentną, z osobą profesjonalną może jeszcze prosić o wsparcie, o pomoc jeszcze inną profesjonalną osobę.
To już na koniec, bo czas się kończy. W ubiegłym tygodniu odbyła się kolejna edycja Pupili Wet, wydarzenia, które łączy dobrą zabawę i pomoc zwierzętom.
Tak. Panie redaktorze, 17. edycja już jest za nami, zostały zdjęcia, zostało coś ładnego. Dziękuję Państwu, że byliście razem z nami. Bardzo dziękuję Radiu Nadzieja i wszystkim mediom, że wspólnie z nami świętowaliście. Proszę Państwa, przepiękne rzeczy, pokaz zabiegów pielęgnacji psów i kotów, pokaz stresurów psów policyjnych, przejażdżki konne, pokaz ratownictwa właśnie grupy ratowniczej Nadzieja, porady ogrodnicze, kosmetyczne, eksperymenty naukowe. Bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu Filary Rozwoju Naukowego. To po raz pierwszy, żeśmy nawiązali współpracę. Pozdrawiam pana Budrowskiego. Wspaniała inicjatywa, wspaniała współpraca. Degustacja tradycyjnych polskich potraw. Wyroby cukiernicze, oczywiście u nas już słyniemy z tych wyrobów. Fundusze, tradycyjnie 17. edycja, fundusze zbieraliśmy dla zwierząt, dla naszego schroniska Arka i dla zwierząt koło Zambrowa pod tytułem Jedno serce to za mało, jedne serce, co nie dar. Ta karma trafi dla tych zwierząt, które potrzebują tego wsparcia właśnie w postaci, po prostu w postaci karm dla zwierząt. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo pięknie wszystkim, którzy współpracują z nami już od szeregu lat. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana Marusza Sokołowskiego, prezesa Gołębi, hodowców Gołębi, którzy w takim pięknym akcentem już od chyba 2-3 lat jest wypuszczenie setki gołębi, tego symbolu pokoju, nadziei i miłości ludzkiej. Niech ta miłość i nadzieja i pokój kwitną.
I piękna puenta naszego spotkania.
Ale puentę mam jeszcze inną, panie redaktorze, zajmę dosłownie
sekundę.
Ale
to dosłownie, bo czas się kończy.
To jest w kontekście tych rozmów, tych właśnie poradni psychologiczno-pedagogicznych, tych spraw związanych ze zdrowiem psychicznym człowieka. Proszę państwa, przepiękna sentencja, polecam. Każdy z nas idąc przez życie musi patrzeć w 4 kierunki. Przed siebie, aby widzieć dokąd idzie. Za siebie, aby pamiętać skąd pochodzi. Pod nogi, aby nikogo nie podeptać. I czwarte, rozglądać się wokół siebie, aby zobaczyć, kto idzie obok nas w tych chwilach trudnych naszego życia. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Wspierajmy się, miejmy sercu nadzieję i róbmy swoje. Pozdrawiam was. Miłego dnia.
Bogumiła Olbryś, dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych Ogólnokształcących w Łomży oraz kandydatka do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości, była gościem dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam młodzież.
Nasz gość dnia.